Halo?
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo serdecznie.
To księdzu profesorowi bardzo nisko i dziękujemy za wszystko, co ksiądz profesor robi.
Ojcze dyrektorze, nie ma o czym mówić. To zaszczyt, że można współpracować z ojcem dyrektorem, z ojcami, z radiem, z tą rodziną Radia Maryja. Bardzo serdecznie.
Pozdrawiamy księdza profesora i wszystkich chrystusowców.
Dzięki.
W Polsce i w świecie, wszędzie.
No i się niedługo zobaczymy chyba.
Tak jest.
Na letniej szkole bractwa.
I słuchamy księdza profesora, ojcze.
Tak, tak. O taką refleksję chcieliśmy poprosić, księże profesorze, bo dużo mówiliśmy o tym, o czym będą te wybory i co będzie tak naprawdę taką naszą linią, jeżeli chodzi o wybór bardzo konkretny. No wybór się dokonał, więc jak to wszystko ksiądz profesor obserwuje, jakie refleksje, bo też dużo jest słów na temat choćby tego, w jaki sposób połączyć Polskę, bo niektórzy mówią, że Polska się znowu podzieliła. Czy to jest prawda przede wszystkim? No i co zrobić, żeby być
Znaczy sama się nie podzieliła, tylko dzielą. A pierwszym dzielącym jest diabeł.
Tak.
I kto idzie za nim, ten jest przeciwko Bogu.
Księże, tak, myślę, że rzeczywiście te wybory skłaniają do bardzo wielu refleksji. Mówiliśmy o tym przed wyborami bardzo często, że to będzie walka cywilizacyjna, że to jest już walka cywilizacyjna. A walka cywilizacyjna jest walką między Bogiem a szatanem. Jest walką o naszą przyszłość, o nasze jutro i przekonujemy się o tym bardzo czytelnie. Tak jak ojciec dyrektor wspomniał, diabeł jest tym, który właśnie dzieli, który jednocześnie jest ojcem kłamstwa. I myślę, że jedną z podstawowych rzeczy, o których możemy się przekonać w wyniku tych wyborów, to jest pewien poziom zakłamania i pewien poziom braku odporności na to zakłamanie. Wielu z nas dało sobie wmówić, że mówienie o roszczeniach różnych grup dewiacyjnych, różnych grup marginalnych w społeczeństwie, to jest mówienie o prawach człowieka. To jest jeden z wielkich absurdów, bo oczywiście to nie są żadne prawa osoby ludzkiej, to są roszczenia, które są krzywdą wobec autentycznych praw człowieka. Wielu z nas dało się zakłamać przekonaniem, że spór toczy się o godność człowieka, przy czym właśnie znowu pojęcie tej godności jest tutaj zupełnie różnie rozumiane. My wciąż sobie przypominamy, że godność wynika z samego faktu bycia człowiekiem, ale bycia człowiekiem stworzonym i odkupionym przez Chrystusa. Jeżeli teraz ktoś mówi, że Bóg nie stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, tylko że orientacja płciowa jest tworzona poprzez kulturę, poprzez jakieś systemy kulturowo-polityczno-społeczne, to po prostu odmawia człowieczeństwa człowiekowi, odmawia jednocześnie aktu stwórczego Bogu. A zatem to nie jest mówienie o godności, to jest wręcz zaprzeczanie prawdziwej godności. To jest mówienie, mówiąc najkrócej i najzwięźlej, to jest mówienie o takiej samej godności czy o podobnej godności, jak mówił komunizm, mówiąc o godności człowieka socjalistycznego. Wiemy, że doskonale, że to było całkowite poniżenie godności człowieka. Ale niestety daliśmy się zainfekować, wielu z nas dało się zainfekować i to jest jeden, myślę, z bardzo poważnych problemów, na które musimy zwrócić uwagę. Wielu z nas dało sobie, zwłaszcza młode pokolenie, daje sobie wmówić hasło, że można wybierać przyszłość, nie licząc się z przeszłością. Oczywiście mówię tutaj o części społeczeństwa, także tego młodego, bo wiemy, że są młodzi, wspaniali ludzie, którzy ogromne siły angażują w kultywowanie tradycji, historii, przeszłości, pamięci o przeszłości. Ale jest też grupa potężna, która po prostu to ignoruje. Uważa, że myślenie i mówienie o historii Polski, o bohaterach narodowych, o przeszłości, to jest coś, co nas cofa, co stawia nas w jakimś zaścianku Europy. My chcemy być nowocześni. Tylko, że właśnie nie da się zbudować nowoczesności bez pamięci o przeszłości. Każdy kraj europejski, który kultywuje swoją tradycję, jest rzeczywiście krajem silnym, a te kraje, które wyzbywają się w tej chwili swoich tradycji narodowych, one jednocześnie ulegają przeróżnym perpetuum, mówiąc najoględniej, przeróżną destrukcją, i to też obserwujemy na naszych oczach w Europie. No wreszcie myślę, że ważnym elementem jest to, że wielu właśnie także, myślę, zwłaszcza młodych ludzi czy ludzi średniego pokolenia, dało sobie wmówić też to, że nie jest istotne to, czy się jest Polakiem, czy nie. Ważne jest jedynie to, by być Europejczykiem. No nie ma możliwości pozbycia się narodowości. W tym sensie, że po prostu naród i rodzina to są te dwie rzeczywistości, które są naturalne, które są po prostu wpisane w naturę ludzką, są z aktu, wynikają też w jakimś sensie z natury społecznej stworzonej przez Boga, a więc są z ustanowienia Bożego, i dlatego żadna instytucja, żaden system polityczny, żadna ideologia nie może zniszczyć ani rodziny, ani narodu. I zauważmy, że właśnie wokół tych dwóch ostatecznie wartości, bym powiedział, rodziny i narodu, toczył się właśnie ten spór. To widać było nawet wczoraj na tym spotkaniu powyborczym, kiedy z jednej strony pan prezydent Andrzej Duda był otoczony grupą ludzi z biało-czerwonymi flagami czy kolągiewkami, którzy manifestowali swoją tożsamość narodową, a z drugiej strony kandydat opozycji był pozbawiony całkowicie tego elementu narodowego.
Księże profesorze, ktoś zauważył, że w kampanii wyborczej, szczególnie przed drugą turą wyborów, u pana Rafała Trzaskowskiego na spotkaniach wyborczych pojawiały się biało-czerwone flagi, i też mówią komentatorzy, że to był taki ukłon w stronę wyborców, czy to pana Krzysztofa Bosaka, Konfederacji, tych bardziej prawicowych. No a już wieczór wyborczy pokazał, że chyba nie do końca to było szczere.
No, bo nie było, nawet biało-czerwonej nie było. Nie, no, ale to się pokazało, prawda.
Był zdjęcie maski, obnażeniem już pewnego, już nie było, że tak powiem, nie było już grać o jakie głosy, już po prostu te wszystkie głosy były oddane, więc można było zdjąć maskę i nie udawać tego, kim się nie jest. No w czasie tej kampanii rzeczywiście pan Trzaskowski robił umizgi do różnych grup wyborców, często właśnie zapominał, no był dotknięty jakąś utratą pamięci, nie pamiętał, czy był posłem, kiedy był posłem w minionych kadencjach, nie pamiętał swoich decyzji jako ministra w rządzie PO, ale jednocześnie no z drugiej strony też nie pamiętając o swoich decyzjach dotyczących na przykład dotyczących wieku emerytalnego, no był skłonny teraz zarówno optować za obniżonym wiekiem emerytalnym, był skłonny też optować za programami socjalnymi. Robił rzeczywiście te umizgi do wyborców Konfederacji. No i część z nich, jak widać, być może dała się w jakiś sposób nabrać, choć podejrzewam, że raczej decydujące tutaj było to nastawienie antypisowskie i antyprezydenckie w stosunku do pana Andrzeja Dudy ze strony właśnie tych wyborców Konfederacji, którzy byli też no, w jakiś sposób zapiekli. Część z nich była zapiekła wręcz w takim właśnie nastawieniu antyprezydenckim i antypisowskim. Sam tego doświadczyłem w rozmowach, w jakichś tam spotkaniach w przestrzeni portali społecznościowych, no, kiedy słyszałem zarzuty po prostu kłamliwe w stosunku zarówno do prezydenta, jak i do rządu Zjednoczonej Prawicy. Zarzuty po prostu no, mijające się najoględniej mówiąc z faktami, jak chociażby ten, że prezydent Duda podpisał konwencję stambulską, że zamknął kościoły na Wielkanoc i jeszcze tam jakieś inne powiedzmy tego typu historie. Ale myślę, że to jest przedmiot z jednej strony na pewno potrzebny do analiz, natomiast to, co jest dla nas najistotniejsze, to jak właśnie doprowadzić do zjednoczenia. To, o czym wczoraj mówił też pan prezydent, że on wierzy głęboko w to, że w Polsce jest szereg, że wśród Polaków jest szereg wartości, które nas rzeczywiście jednoczą. Chciałbym w to wierzyć i być może tak jest, ale trzeba te wartości na nowo uświadomić, no bo jeżeli z jednej strony wychodziliśmy z tych samych mszy świętych, słuchając tego samego Słowa Bożego, karmiąc się tym samym ciałem pańskim i jedni z nas szli głosować na człowieka, który wystąpił przeciw Kościołowi, przeciw Bogu, przeciw prawu moralnemu, a drudzy głosowali na kandydata, który tych wartości się nie wyrzekł, no to znaczy, że jednak coś w naszym myśleniu i w naszym sposobie wartościowania uległo jakiemuś przeinaczeniu. Jeszcze może taka myśl, bo wielu komentatorów zwraca uwagę, że o wyborach zadecydowali ludzie starsi. No można powiedzieć tak, można utożsamić zapewne tych ludzi starszych też w dużej mierze z naszym środowiskiem, środowiskiem rodziny Radia Maryja. Ale to świadczy nie negatywnie, tylko powiedziałbym świadczy bardzo pozytywnie, bo to świadczy o tym, że to są ludzie, którzy z jednej strony mają w sobie doświadczenie życiowe, mają w sobie naturalną mądrość, a jednocześnie są ludźmi wyedukowanymi właśnie poprzez nasze środowisko, poprzez telewizję Trwam i Radio Maryja. I ci ludzie byli w stanie oprzeć się różnym emocjom, różnym intrygom, różnym manipulacjom i wybrać nie tyle zgodnie z własnym sumieniem, co też jest takim kryterium, powiedziałbym tutaj, dość ryzykownym, tylko wybrać zgodnie z sumieniem prawym i prawdziwym, to znaczy sumieniem chrześcijańsko uformowanym, sumieniem, które słucha głosu Bożego i ten głos po prostu podejmuje i respektuje.
Księże profesorze, zatem przed nami wszystkimi zadanie bardzo konkretne, żeby coś od siebie dać, bo to nie jest tak, że jedna strona tylko działa i coś proponuje, ale bardzo mnie zainspirowało to, że żeby zbudować jedność, to trzeba ją o coś oprzeć, o jakieś konkretne wartości, z których też no, nie można zrezygnować. Ludzie wierzący z pewnych wartości zrezygnować nie możemy, na kompromis też w pewnych kwestiach pójść nie możemy.
Oczywiście, że tak. My dzisiaj właśnie słyszymy bardzo wiele słów na temat kompromisu, na temat miłosierdzia fałszywie rozumianego. Ja wczoraj późnym wieczorem komentując w rozmowie z ojcem Dariuszem te wybory, wspomniałem o tym, że no też napotkałem się ze strony jednego z do niedawna takich poczytnych komentatorów życia publicznego w Polsce no z takim właśnie stwierdzeniem łączącym trzy takie pojęcia. Środowisko LGBT, miłosierdzie Boże i nauczanie Jana Pawła II. A więc krótko mówiąc, jeżeli teraz krytykujemy środowisko LGBT, to znaczy nie okazujemy mu miłosierdzia, czyli w ogóle ignorujemy nauczanie Jana Pawła II. Tylko na miły Bóg, Jan Paweł II nie głosił Chrystusa jako promotora tolerancji i kompromisu, tylko głosił Chrystusa Odkupiciela Człowieka. A Chrystus Odkupiciel Człowieka zakłada rzeczywistość grzechu. Sam w sobie po prostu jest tym, który przyszedł, aby wyzwolić człowieka z grzechu. I tutaj nie może być tolerancji wobec zła, nie może być tolerancji wobec grzechu, nie może być miłosierdzia wobec ideologii, która jest ideologią niszczącą człowieka. Wręcz przeciwnie, tu musi być walka, przepraszam za taki patos, ale na śmierć i życie, bo to jest walka o przyszłość człowieka, o przyszłość rodziny, o przyszłość narodu.
Księże profesorze, musimy zakończyć, bo Watykan nas tutaj goni, dlatego pewnie do tego będziemy jeszcze wracali. Bardzo dziękuję, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Z Panem Bogiem. 17 lipca Letnia Szkoła Bractwa Świętego Jana Pawła II zaczynamy w Toruniu, czyli to jest piątek. Zapraszamy. Informacje na stronie Radia Maryja.